Campus. Campus.
Karol Milczarek jest ze mną, cześć.
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
Karol to doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, aspirujący filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedz mi, zajmujesz się, patrzę na tytuł twojego projektu doktoranckiego, problemem słabej woli we współczesnej filozofii analitycznej. Mamy chwilę, więc wszystkie te określenia sobie za chwilę rozpakujemy. Na początek tak chciałem się zapytać, okej, w tym dużym torcie filozofii, który kawałek ty spożywasz, czy może lepiej układasz, czy budujesz?
Możemy sobie zacząć od rozpakowania pojęcia filozofii analitycznej. To jest filozofia, która narodziła się w Wielkiej Brytanii w latach 10., 20. XX wieku za sprawą takich filozofów jak Moore czy Bertrand Russell i potem Wittgenstein.
Wittgensteina możecie kojarzyć. Moim zdaniem niesamowicie przystojny mężczyzna. Możecie zobaczyć zdjęcia. Filozofowie naprawdę nie muszą być starzy i brodaci. Mogą być też młodzi i atrakcyjni.
Tak, tym czym bardzo ogólnie charakteryzuje się filozofia analityczna, to jest pewna ścisłość rozumowania. My lubimy stosować narzędzia logiczne, lubimy ścisłe argumenty, w których możemy pokazać, że z przesłanek logicznie wynikają wnioski, lubimy dobrze zdefiniowane pojęcia i ogólną jasność myślenia.
W kontrze do filozofii nieanalitycznej, która pozwala sobie, jak rozumiem, na większą swobodę, ale też z tego bardziej takiego ścisłego punktu widzenia pewnie na większą dezynwolturę, no i taką nieokreśloność tego, czy aby na pewno się dobrze rozumiemy, kiedy piszemy jakieś rzeczy.
Tak, oczywiście ten podział jest niekiedy kwestionowany, ale takim bardzo ogólnym pojęciem, jakie możemy sobie stworzyć na temat filozofii analitycznej i nieanalitycznej, to jest to, że filozofia analityczna jest płytka, ale jasna, natomiast nieanalityczna jest głęboka, ale mętna.
Dobra, bardzo mi się to podoba. W takim razie w ramach tej płytkiej, ale jasnej, co ciebie najbardziej interesuje?
Ja zajmuję się filozofią działania. Podstawowym pytaniem tego działu jest to, co to właściwie jest działanie? Czym różni się to, jak podnoszę rękę z własnej woli, można powiedzieć, od tego, jak moja ręka podnosi się sama z siebie, na przykład wskutek skurczu mięśni. Dwa takie działy, które mnie szczególnie interesują w ramach filozofii działania, to jest problem słabej woli i wolnej woli. Słaba wola, zacznijmy od tego, jest definiowana jako wolne i intencjonalne działanie wbrew najlepszemu sądowi. Czyli to jest taka sytuacja, w której rozpoznajemy, że mamy najlepsze racje, żeby coś zrobić, ale nie mamy dość motywacji, żeby tego zrobić i ulegamy pokusie i robimy coś innego.
Kojarzę takie sytuacje dosyć organoleptycznie. Wczoraj na przykład chciałem pójść spać, ale Boston Celtics grali interesujący mecz i no, uległem słabej woli. Ale czy to jest zawsze taka sytuacja konfliktowa w takim razie? Znaczy, czy zajmujesz się sytuacjami, które są takimi właśnie triumfami czegoś w środku ciebie nad najlepszymi chęciami, czy takim osądem właśnie?
Tak, tak. Tym jest właśnie słaba wola. I jak sam powiedziałeś, mamy naturalne poczucie, że istnieje coś takiego jak słaba wola. Podobnie jest z wolną wolą. Wydaje nam się na pierwszy rzut oka, że część naszych działań jest po prostu wolnych. Teraz filozofowie zadają pytanie, czy tak faktycznie jest.
Czyli siadam i myślę sobie, dobra, mogę teraz pójść i zjeść, nie wiem, rogala z automatu, albo mogę pójść i zjeść coś ze stołówki, albo mogę nigdzie nie iść. I to jest całkowicie mój wolny, taki niezawisły wybór, a filozofowie mącą.
Zdarza im się to, tak. Są zasadniczo dwa takie podstawowe sposoby myślenia na temat wolnej woli. Pierwszy to jest taki, w którym myślimy, że wolne działania to są te, w przypadku których możemy postąpić inaczej. Czyli w szczególności możemy powstrzymać się od danego działania. Możesz iść do automatu, kupić sobie kawę, możesz też tego nie robić, więc jesteś wolny. Niekiedy formuje się pomysłowe historyjki, w których neguje się ten warunek alternatywnych możliwości. To znaczy twierdzi się, że do wolności woli wystarczy, że działanie jest spowodowane przez odpowiedni proces. Proces zwykle się mówi wrażliwy na jakieś racje, względy, które przemawiają za albo przeciw danemu działaniu. I sama obecność tego procesu wystarczy, żeby działanie było wolne, niezależnie od zdolności do postąpienia inaczej. Ja tutaj jestem tradycjonalistą. Myślę, że myślenie w kategoriach zdolności do postąpienia inaczej jest adekwatne. Natomiast ten kluczowy punkt, który przynosi dalsza część dyskusji, to znaczy tę wrażliwość na rację, myślę, że należy i można wkomponować w obraz wolności opartej na zdolności do postąpienia inaczej.
Mówiliśmy, czym jest wolna wola. Mówiłeś, że jednym z dużych takich tematów filozofii w tej działce, w której ty siedzisz, jest cały czas to pytanie, czy ona w ogóle jest. No to jakie są te argumenty przeciw?
Wróćmy może na chwilę do tego, czym jest ta wolna wola. I tak jak powiedziałem, to jest zdolność do postąpienia inaczej. Ja bym ją skonceptualizował jako zdolność do postąpienia inaczej w sytuacji, gdy mamy inne racje do działania. To znaczy, powiedzmy, że mogę podnieść tę rękę, jeśli, powiedzmy, chcę się zgłosić do odpowiedzi. W sytuacji, gdy nie miałbym nic do powiedzenia, miałbym inne racje do działania, to bym jej nie podniósł. To będzie nasza taka
podstawa.
Tak, taka podstawowa definicja, pierwsze przybliżenie. I teraz możemy przejść do pewnego zagrożenia, które krąży, jak to widmo, nad problemem wolnej woli. To znaczy pytanie o to, czy determinizm przyczynowy, zaraz powiem o tym coś więcej, jest do pogodzenia z wolną wolą.
Czyli, jeżeli tak mogę strzelić, czy to, że jakaś przyczyna koniecznie albo z dużym prawdopodobieństwem ma jakiś skutek, czy to da się pogodzić z wolną wolą, tak? I co to jest ten determinizm?
Dobrze. Determinizm to jest teza następująca. Z tego, jakie są fakty, pełny opis świata w danej chwili i z wszystkich praw przyrody, które rządzą tym światem, wynika dokładny opis danego stanu świata w każdej możliwej chwili. Czyli dla przykładu, weźmy sobie stan świata miliard lat temu i wyobraźmy sobie istotę, ją się niekiedy nazywa demonem Laplace'a,
okay,
która zna dokładny opis stanu świata miliard lat temu, zna wszystkie prawa przyrody i ma nieskończone moce obliczeniowe. Jeśli determinizm jest prawdziwy, to ta istota będzie mogła wywnioskować, co się dzieje w dokładnie tej chwili. Między innymi będzie wiedziała o tym, że teraz rozmawiamy, chociaż wydaje się, że moglibyśmy teraz nie rozmawiać.
No ale wydaje się, że to, jak rozumiemy działania człowieka w świecie, trochę jest temu przeciwne, no bo okej, my podlegamy prawom przyrody, ale chyba jednak nie w takim stopniu jak lodowce. To znaczy, prawem przyrody jest to, że ja się raz na jakiś czas robię głodny, ale moją wolną wolą jest to, czy zjem teraz, czy nie wiem, za godzinę.
To znaczy, jeśli determinizm jest prawdziwy, to ten fakt, że zjesz teraz, wynika z tego, jaki był stan świata miliard lat temu i z praw przyrody. Tutaj możemy sobie sformułować takie dwa przeciwstawne stanowiska. Kompatybiliści, którzy głoszą, że wolna wola jest do pogodzenia z determinizmem, jest kompatybilna, powiedzą, że tak, nawet jeśli determinizm jest prawdziwy, to masz wolną wolę, chociażby dlatego, że chciałeś zjeść tę kanapkę i zrobiłeś to, co chciałeś. I to według niektórych kompatybilistów wystarczy do tego, żebyś był wolny.
O tym powiemy więcej za chwilę. Jakie jest to drugie stanowisko?
Drugie stanowisko przeciwstawne to są inkompatybiliści, którzy uważają, że wolność woli jest sprzeczna z determinizmem. I to stanowisko się znowu rozpada na dwa obozy. To znaczy...
No.
Mamy tutaj sceptyków.
Czyli strzelę, dwa obozy. Jedni, którzy mówią, że jest nie do pogodzenia z determinizmem i wygrywa determinizm, a drudzy, że wygrywa wolna wola.
Można tak powiedzieć. To znaczy jedni twierdzą, że wolna wola nie istnieje, chociażby dlatego, że świat jest deterministyczny. Drudzy twierdzą, że wolna wola istnieje. I że właśnie tak jak sugerowałeś, że mamy jakiś taki... taką swobodę, że nie do końca te prawa natury nami rządzą.
Krótko, jakie jest twoje taki punkt widzenia w tym wszystkim?
Ja jestem kompatybilistą. Mówi się, że filozofowie to są jedni z najbardziej plemiennych ludzi, więc bardzo lubimy się oznaczyć jakąś etykietką. Ja jestem kompatybilistą. Ja uważam, że wolna wola jest do pogodzenia z determinizmem i w ramach kompatybilizmu myślę, że możemy robić takie rzeczy, że gdybyśmy je zrobili, to przeszłość byłaby inna niż faktycznie była.
Mówiłeś, że ty stoisz na stanowisku, że da się pogodzić to, że wynikamy z praw natury sprzed miliarda lat, z mówieniem o tym, że owszem, mamy wolną wolę.
A teraz myślę, że przyszedł czas na przywołanie argumentów tych, którzy się ze mną nie zgadzają. Znaczy, przede wszystkim oni wskazują na to, że wedle naszych najlepszych teorii naukowych teraz świat, po prostu nasz świat jest indeterministyczny. To znaczy, że prawa przyrody nie są ścisłe, ale są w niektórych miejscach probabilistyczne.
Czyli, że coś, jak patrzymy na świat dookoła nas, to mówimy o rzeczach, które mogą, ale nie muszą się wydarzyć.
Tak, z grubsza to jest to. Z tym, że tutaj przykładami, które są podnoszone przez tych filozofów, są na przykład procesy subatomowe. Chociażby proces rozpadu niektórych pierwiastków promieniotwórczych jest indeterministyczny. Czyli nie możemy, znając wszystkie fakty na temat tych pierwiastków, stwierdzić, że w danym momencie dojdzie do rozpadu, dajmy na to, radu.
No tak, to cała mechanika kwantowa, która opiera się na takiej niewiedzy, czy właśnie nawet wiedzy o tym, że rzeczy zachodzą albo jednocześnie nie zachodzą, ale się dzieją, na tak. Inną rozmowę i pewnie z innymi ludźmi, ale...
Zgodnie z aktualnie najpopularniejszą interpretacją mechaniki kwantowej, to jest kopenhaska interpretacja, świat jest indeterministyczny i to nie jest kwestia naszego poznania, to jest kwestia tego, jaki świat jest. Tylko oczywiście tu się pojawiają dwa problemy, wracając do tych stanowisk. Przede wszystkim nie wiemy, czy w ogóle ten indeterminizm z niższego poziomu, z poziomu subatomowego, przekłada się na indeterminizm na poziomie naszych mózgów. Bo jeśli spojrzymy na świat przez soczewki mechaniki kwantowej, to my jako ludzie jesteśmy ogromnymi, powolnymi i wilgotnymi środowiskami. Więc nie wiadomo, czy ten indeterminizm subatomowy na poziomie naszego mózgu nie jest w ogóle zaniedbywalny. A po drugie, spójrzmy na te cząsteczki radu. Nie powiedzielibyśmy przecież, że one są wolne, bo się rozpadają w sposób indeterministyczny. Mhm. Więc teraz, nawet jeśli mielibyśmy ten indeterminizm na poziomie ludzkiego mózgu, to dlaczego on miałby świadczyć, że nasze działanie jest wolne, a nie, że jest po prostu przypadkowe?
Dobra, więc mówimy o tym, jak godzić wolę, jak godzić to, że postrzegamy siebie jako dokonujących jakichś wyborów albo z pewnych rzeczy rezygnujących. Jak to pogodzić z tym, że jest jakaś natura, jakieś prawa przyrody, że robimy się głodni albo że lodowce się roztapiają, że wrócę do tych moich ulubionych lodowców. Jak w takim razie, po tym wszystkim, co mówisz tutaj, bronić wolnej woli, skoro i w świecie deterministycznym, skoro jest kwiatek, gleba, pożywka odżywcza i słońce, to on będzie rosnął, oraz z tym indeterministycznym, czyli że cząsteczka radu rozpada się lub nie, jak to obie te opcje pogodzić z tym, że owszem, mogę pójść do automatu po kawę albo mogę tego nie robić i to jest moja wolna wola.
Tutaj możemy spojrzeć na zasadniczą różnicę między nami a twoimi ulubionymi lodowcami. To znaczy, my działamy ze względu na pewne racje. Powiedzmy, widzę, że ktoś się topi w jeziorze, więc skaczę do tego jeziora i ratuję go. I dlaczego to robię? Dlatego, że on się topi. Gdyby się nie topił, to bym tam nie wskakiwał. Gdyby pojawiły się inne racje, to zrobiłbym coś innego. Lodowiec nie ma takiej własności. To znaczy, niezależnie co by się działo wokół lodowca, lodowiec by nadal, można powiedzieć, robił to, co robi. Tylko że nawet powiedzieć robił, to tutaj jest trochę za dużo. I teraz możemy wrócić do naszego argumentu przeciwko pogodzeniu wolnej woli z determinizmem. Czyli wiemy, że nasze działania wynikają z praw przyrody, z jakichś faktów, które poprzedzały nasze działania. Tylko między innymi wśród tych faktów są właśnie te racje, które nas skłaniają do pewnych działań. To znaczy, mamy taki fakt, że topi się ten człowiek w jeziorze i on pośród innych przyczyn powoduje to, że skacze do tego jeziora i go ratuje. I teraz pytamy się, jak powinniśmy rozumieć to, że mógłbym zrobić coś innego. Moim zdaniem powinniśmy rozumieć to następująco. Gdybym miał wystarczające racje za zrobieniem czegoś innego, za wskoczeniem do jeziora, jeśli akurat teraz nikt się nie topi, za zjedzeniem kanapki, jeśli byłbym głodny, to zrobiłbym to. I to może nie jest tak barokowa koncepcja wolnej woli, w której nie jesteśmy rządzeni prawami natury, gdzie nie możemy opierać się tym prawom natury, gdzie nasze działanie nie jest spowodowane w sposób ścisły, to mimo to jako racjonalne podmioty jesteśmy wolni.
To był Karol Milczarek, doktorant z Szkoły Humanistycznej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, z rozbudowanym dowodem na to, że owszem, jesteśmy wolni i po kawę możemy iść lub nie iść. Karol, dzięki.
Dziękuję bardzo.
Radio Campus 97,1 FM.